Czwartek 23 tygodnia w pierwszym czytaniu, w pierwszym liście do Koryntian, święty Paweł podnosi sprawę bardzo ważną dla ówczesnej wspólnoty w Koryncie. To jest sprawę, jak chrześcijanin powinien się zachowywać wobec faktu, że niektórzy spożywają mięso, które wcześniej było składane w ofierze bogom, greckim bóstwom. Pogański zwyczaj był taki, że składano swoim bogom ofiary ze zwierząt i można było część tego mięsa, które było składane i spalane w świątyni, zabrać ze sobą z powrotem do domu i tam zjadać w ramach posiłku. Poganie mieli przekonanie, że spożywanie tego mięsa wcześniej złożonego w ofierze bóstwom sprawia, że człowiek w jakiś sposób wchodzi w kontakt z tym bóstwem, w relację z tym bóstwem. A ponieważ chrześcijanie mieli pogańskie rodziny, byli zapraszani przez pogan do swoich domów, więc byli zapraszani także na te posiłki, w których spożywano mięso właśnie wcześniej składane bóstwom. Więc kontrowersja, która się pojawiła, polegała właśnie na pytaniu, czy wolno chrześcijaninowi zjadać takie mięso. I Paweł daje w pewnym sensie podwójną odpowiedź. Pierwsza jest w planie czysto teologicznym, doktryny wiary. Paweł mówi, że nie ma żadnych bóstw. Istnieje jeden, jedyny Bóg. Więc mięso składane rzekomym bóstwom nie jest rzeczywistą ofiarą. W związku z tym nie może ani pomóc, ani zaszkodzić. Zaraz potem Paweł sprecyzuje, że owszem, że istnieją jakieś moce bóstwa w sensie istot duchowych stworzonych przez Boga, czyli są aniołowie, są demony, są siły duchowe istniejące rzeczywiście, które są czczone jako bóstwa. Ale Paweł mówi, że przecież jest tylko jeden prawdziwy Bóg, więc ten kult jest nieprawdziwy. I widać, że wychodząc z takiego rozumowania, z takiego rozumienia, z takiej wiedzy o tym, w co wierzą chrześcijanie, znaleźli się tacy chrześcijanie we wspólnocie w Koryncie, którzy przychodzili właśnie na te uczty pogan i jedli to mięso, które im było podawane, nie zwracając uwagi na to, że wcześniej było ono składane jako mięso kultowe. Ale taka postawa musiała dziwić i gorszyć wielu innych członków wspólnoty chrześcijańskiej, którym mogło się wydawać, że ci bracia chodzą po prostu na uczty pogańskie, że oprócz tego, że są chrześcijanami, czczą także obce bóstwa, bo przecież idą spożywać mięso, które jest im składane. Byli więc narażeni na zgorszenie, na niezrozumienie, na to, że chrześcijanie nie do końca wiedzieli, jaka jest tak właściwie nauka chrześcijan. To znaczy, wolno czcić obce bóstwa, czy nie wolno? Czy to jest tak, że można czcić Boga Jahwe, Jezusa Chrystusa, Jego Syna, a jednocześnie zgodnie z ich tradycją składać jakieś tam ofiarki ich domowym bóstwom czy bogom greckim? No i jest to dopuszczalne, bo widzieli, że inni tak robią. Więc święty Paweł daje drugą część swojej odpowiedzi, że ty możesz mieć wiedzę, ty możesz znać jakby istotę tego, czego nauczają chrześcijanie, ale jeżeli twój brat tego nie rozumie, jeżeli dla twojego brata to jest zgorszenie, jeżeli dla twojego brata to jest zachęta do kultów obcych, to nie rób tego, bo to ma znaczenie, w jaki sposób twoje działanie jest odbierane przez innych. Czy ono buduje ich wiarę, ich dobre, właściwe rozumienie tego, w co wierzą, czy burzy. I to jest bardzo poważny problem w całej historii Kościoła, także w życiu Jezusa, w życiu Jego uczniów. który jest pytaniem, czy zawsze trzeba być zasadniczym, albo w jaki sposób zawsze trzeba być zasadniczym, a na ile ten nasz radykalizm religijny musi brać pod uwagę też wrażliwość w wierze innych, właśnie po to, żeby tą wiarę budować, a nie osłabiać. Bo są takie sytuacje, w których Jezus domaga się w sposób radykalny wyborów bożych, wyborów na rzecz wiary i nie oglądania się zupełnie na to, co sobie ludzie pomyślą, jak to odbiorą, jak to będą przeżywać. Ale są też takie sytuacje, w których Jezus robi pewne rzeczy, biorąc pod uwagę właśnie to, jaki efekt zostanie w ludziach. Na przykład jest taka scena w Ewangelii, jak Jezus ma zapłacić podatek, wchodząc do świątyni, i Piotr go pyta, czy oni płacą ten podatek, czy nie. Wtedy Jezus mówi, że synowie nie płacą podatków swoim ojcom, więc Jezus w świątyni teoretycznie nie powinien płacić podatku. Natomiast odpowiada Piotrowi, ale ty jednak pójdź tam, złowisz rybę, ta ryba będzie miała w pyszczku statera i zapłacisz za mnie i za siebie. I mówi, aby nie było zgorszenia. Jezus nie chce zostawić wrażenia, że próbuje wymigać się od złożenia ofiary w świątyni. Także dzisiaj jest to problem aktualny, jak dokonywać radykalnych wyborów na rzecz Chrystusa, a jednocześnie uzupełniać ten radykalizm tych wyborów właśnie przez to, co wynika z miłości, to, co wynika z caritas. Bo pokusy są dwie. Jedna to jest właśnie taka nieoglądania się na to, czy moje wybory kogoś w jakiś sposób osłabiają, a może i ranią. A druga pokusa jest taka, że w imię tego łagodzenia wpływu na kogoś zaniechamy radykalizmu naszych wyborów. Więc święty Paweł dzisiaj daje nam taką instrukcję, że to, co robisz w imię twojej wiary, to ma budować wiarę innych. Dzisiejsza Ewangelia natomiast to jest ten fragment Ewangelii świętego Łukasza, który jest być może taki najbardziej chrześcijański, tym, co najbardziej chrześcijaństwo odróżnia od wszelkich innych religii czy systemów filozoficznych. Jezus wzywa do miłości nieprzyjaciół. Jezus wzywa do rzeczy bardzo trudnej. No są kultury, w których zemsta jest obowiązkiem, że nawet jakby człowiek nie chciał się mścić, to ma obowiązek rodzinny, czy kulturowy, czy klanowy, czy jakiś inny. Ukarania wroga, pomsty na nim. I każdy z nas wie, jak trudno jest czasem zatrzymać emocje związane z tym, że zostaliśmy skrzywdzeni, źle potraktowani. Jak bardzo to się wydaje sprzeczne z wszystkim, co nami targa. A jednak Jezus sam daje nam przykład swojego ukrzyżowania, kiedy na krzyżu modli się za swoich oprawców. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I wzywa swoich uczniów do tego samego, do jakiegoś takiego heroizmu, który jednak całkowicie zmienia odniesienia społeczne, zmienia kulturę, zmienia sposób naszego funkcjonowania, bo przerywa właśnie ten ciąg zemsty, ciąg nienawiści. Każe widzieć w drugim człowieku stworzenie Boże, dziecko Boże, nawet w oprawcy. I bardzo wiele historii świętych, męczenników, to są historie też właśnie przebaczenia oprawcom. Ale żeby taka postawa była możliwa, no to chrześcijanin musi rzeczywiście radykalnie podejść do tego, w co wierzy. To znaczy wierzyć w tą odpłatę, która będzie u Boga, która będzie w niebie. Wiedzieć, że ten świat doczesny, on jest tylko relatywny, że on jest tylko na jakiś czas. I tylko wtedy będzie na tyle nieprzywiązany do świata, w którym żyje, do świata zmysłów, do świata materialnego, żeby stać go było na to, do czego dzisiaj Jezus wzywa w Ewangelii. Żeby dać każdemu, o co prosi. Żeby Błogosławić tych, którzy złorzeczą. Modlić się za prześladowców, a nawet nadstawić drugi policzek. I nawet jeśli jest to pewna przenośnia, to my rozumiemy jej znaczenie. Jej sensem nie jest samo upokorzenie czy samobiczowanie się, tylko właśnie miłość do tej drugiej osoby. Ten drugi policzek, ilu rodziców doświadczyło, że nadstawia ciągle drugi policzek swoim dzieciom, które czasem potrafią być naprawdę bezwzględne w takim braku szacunku dla nich. Ale Jezus pokazuje, że taki jest Bóg. To znaczy, mamy być miłosierni, jak Bóg jest miłosierny, bo przecież to Bóg nieustannie nadstawia drugi policzek. To Jego ranimy naszą ciągłą, powtarzającą się niewiernością. To Jemu wciąż wymierzamy policzki naszymi grzechami, naszymi upadkami, a On czeka na nasze nawrócenie cierpliwie. A Jezus bierze te policzki, to biczowanie na siebie, na swoje ciało, umiera za nas. Dlatego wzywa swoich uczniów do tego, żeby go naśladowali w tym, przebaczali, nie oceniali, nie potępiali. Taką samą miarą będzie im odpłacone. Jeżeli jesteśmy miłosierni, sąd nad nami będzie miłosierny. Jeżeli jesteśmy surowi, bezwzględni, no to musimy się bać, że sąd nad nami będzie surowy i bezwzględny. Taką miarą, jaką wymierzycie, wam będzie odmierzono.